Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, audycja Trzeci Sektor, a dziś moimi gośćmi są pani Agnieszka Maszkowska, prezes Fundacji SocLab, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Małgorzata Popko, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy na początek od Fundacji SocLab, która jako organizacja pozarządowa zarejestrowana została w 2011 roku. Jak sami piszecie na swojej stronie, naszą misją jest wdrażanie wiedzy z zakresu nauk społecznych do praktyki społecznej. No to może tak teraz spróbujmy wyjaśnić w kilku słowach, na czym w praktyce ta działalność polega.
Rzeczywiście nasza fundacja powstała po to, żeby kwestie związane z różnego rodzaju badaniami i wiedzą pozyskiwaną z tych badań wdrażać do praktyki społecznej. I od początku tak naprawdę misją naszej fundacji jest zwiększanie zaangażowania ludzi w życie publiczne. Chcemy i staramy się poprzez nasze działania, by mieszkańcy stawali się świadomymi i aktywnymi obywatelami w swoich społecznościach lokalnych. Oprócz wspierania mieszkańców też wspieramy instytucje publiczne, głównie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Ważne są dla nas takie kwestie jak dobrze prowadzone konsultacje społeczne i inne tego rodzaju działania, które właśnie sprawiają, że decyzje, które są ważne dla mieszkańców, są podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o tak potrzebny nam dialog i też o rzetelne diagnozy społeczne. I to robimy właśnie już od 9 lat, głównie na obszarze naszego województwa.
Gdybym zapytał o projekt, wydarzenie, które zapadło najbardziej w pani pamięć, to co jako pierwsze przychodzi do głowy?
My rozpoczęliśmy naszą działalność od takiego programu, nazywam go programem, który nazwaliśmy Laboratorium Obywatelskie. To był bardzo szeroki cykl działań, który właśnie dotyczył tych kwestii, o których mówiłam przed chwilą, czyli edukowania mieszkańców organizacji pozarządowych, a także testowanie w niektórych samorządach właśnie tych narzędzi partycypacyjnych, o których mówiłam. I z tego okresu mogę powiedzieć, że zawiązaliśmy współpracę właśnie z gminą Wasilków, w której to kilka dobrych lat temu wypracowaliśmy założenia budżetu obywatelskiego właśnie w gminie Wasilków i ta współpraca między nami i gminą Wasilków trwa do dziś i do dzisiaj tam jest ten proces budżetu partycypacyjnego rozwijany, więc z tego jestem dumna i zadowolona. Drugim takim elementem, który też jakoś widzę jako pewne osiągnięcie, jest praca nad radami, nad tworzeniem w naszym regionie rad seniorów i w ogóle praca nad tym, by dotrzeć do seniorów, by objąć ich właśnie takimi działaniami edukacyjnymi, by pokazać im, że oni też mogą być aktywni właśnie i swoją wiedzą, swoim doświadczeniem wnosić wkład w rozwój naszej społeczności lokalnej. I te rady seniorów kilka lat temu też pomogliśmy w kilku miejscowościach zakładać bądź rozwijać i one do dziś się rozwijają i właśnie ich liczba rośnie.
To są takie przedsięwzięcia, które wydają mi się być przedsięwzięciami na dużą skalę. One obejmują pewne konkretne grupy społeczne, coraz zresztą liczniejsze, jak w przypadku seniorów w naszym społeczeństwie, ale też zajmujecie się rzeczami, które dotykają czasami bardzo niewielkich grup. Mam na myśli między innymi projekt, który realizujecie wciąż, Szkolny Budżet Partycypacyjny. Próbowaliście zaangażować do działań szkoły, ale może przede wszystkim uczniów. No to powiedzmy naszym słuchaczom, od kiedy ten projekt jest realizowany?
Właśnie od marca bieżącego roku, czyli od marca 2020, rzeczywiście w 8 szkołach, co może się wydawać taką małą liczbą, ale jeśli policzymy uczniów, to będą tysiące tak naprawdę dzieci w to zaangażowanych i młodzieży. Więc w 8 szkołach naszego regionu rozpoczęliśmy właśnie, zaproponowaliśmy tym szkołom udział w takim, myślę, że innowacyjnym na skalę regionu przedsięwzięciu, bo takich szkolnych budżetów u nas po prostu do tej pory nie było. I w 8 szkołach w regionie wprowadzamy coś, co oczywiście pewnie znamy, w miastach mamy budżety partycypacyjne, więc na wzór tej idei, czyli o tym, że mieszkańcy decydują o części budżetu miasta czy gminy, tak właśnie w szkołach to uczniowie i ogólnie społeczność szkolna, a więc także pracownicy, nauczyciele, częściowo rodzice, są włączeni w proces zarówno wymyślania tego, co jest potrzebne, czyli projektów, różnych pomysłów na działania i potem współdecydowania poprzez głosowanie, które będą zrealizowane.
To zacznijmy może od tych pierwszych etapów, które musieliście zacząć wdrażać, aby dotrzeć do szkół, przedstawić im swój pomysł, no i zachęcić do wzięcia udziału. Jak rozumiem, szkoły otrzymały propozycję, aby zaangażować się w projekt, który potencjalnie potem przyniesie im, jak również uczniom, nauczycielom, wymierne korzyści.
Tak właśnie staraliśmy się przedstawić ten projekt. On przynosi szkołom korzyści na wielu poziomach. Z jednej strony to jest coś tak oczywistego, jak to, że myśmy dzięki temu, że nasz projekt jest współfinansowany ze środków z programu FIO, mieliśmy możliwość przekazania szkołom do dyspozycji środków finansowych. Ostatecznie na każdą szkołę była to kwota 2600 zł, więc to był na pewno pewien magnes, który no, przyciągał do tego projektu. Ale myślę, że też korzyści związane właśnie z tym, co przynosi taki proces społeczności szkolnej, co przynosi uczniom. A tym czymś jest przede wszystkim właśnie takie złamanie takiej niemocy wśród uczniów i przekonania, że od nich niewiele zależy w szkole. Bo to z wielu badań wynika, że młodzież nie czuje poczucia wpływu w swoim otoczeniu, środowisku czy w szkołach. I na to chcieliśmy odpowiedzieć tym projektem, bo tutaj właśnie w przypadku szkolnych budżetów partycypacyjnych to wszystko zależy od, no głównie uczniów, bo oni stanowią większą część społeczności szkolnej. Również takim elementem dodatkowym było to, że zaproponowaliśmy, że my, bo oprócz Fundacji SocLab partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest również Fundacja Otwarta Edukacja, więc to jest projekt partnerski i my jako właśnie doświadczone organizacje pozarządowe oferowaliśmy pomoc naszą w przeprowadzeniu przez ten proces, bo to było po raz pierwszy i z pewnością nauczyciele, którzy zgłosili się do tego projektu, nie do końca byli, mieli taką pełną wiedzę, jak to będzie wyglądać. Więc myśmy im zaproponowali, że my krok po kroku przeprowadzimy ich przez każdy etap tego, żeby nie czuli się właśnie tacy no, niepewni tego, w jaki sposób należy to przeprowadzić. Więc te korzyści myślę, że były dość skutecznym magnesem. Zgłoszeń mieliśmy więcej, a trzeba zaznaczyć, że rekrutacja odbywała się w momencie, kiedy właśnie zamknięto szkoły, kiedy tak naprawdę szkoły funkcjonowały zdalnie, więc tak naprawdę od kwietnia do czerwca myśmy byli tylko i wyłącznie w kontakcie zdalnym z naszymi uczestnikami.
To spójrzmy na szkolny budżet partycypacyjny z drugiej strony. Mamy ku temu okazję, bo jest z nami pani Małgorzata Popko, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Pani Małgorzato, jakie były pierwsze reakcje na ten pomysł, na ewentualność wzięcia udziału w tym projekcie?
No oczywiście pierwsze reakcje były, znaczy to było zdziwienie przede wszystkim, ale również chęć spróbowania czegoś nowego. Gdy przedstawiałam uczniom pomysł szkolnego budżetu partycypacyjnego, to uczniowie tak naprawdę nie wiedzieli w ogóle, co to jest. Nie wiedzieli, od czego zacząć i jaki jest cel tego. Natomiast właśnie dzięki szkoleniom przeprowadzonym przez Fundację SocLab przeszliśmy przez etap wprowadzenia budżetu w szkole bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo tak łagodnie i bardzo profesjonalnie również.
Proszę mi powiedzieć może, w jaki sposób wytłumaczyła pani uczniom, na czym ten projekt ma polegać?
Wytłumaczyłam to w taki sposób, że przedstawiłam przykładowe projekty budżetu obywatelskiego w naszym mieście Białymstoku. Czyli powiedziałam im, że będziemy mieli pewną pulę pieniędzy do przekazania na szkołę, do wykorzystania na szkołę i to uczniowie zadecydują o tym, na co te pieniądze zostaną wydane, jak również to oni zadecydują, w jaki sposób te pieniądze zostaną spożytkowane i od nich będzie zależało, w jaki sposób oczywiście ten cały proces w szkole się odbędzie.
I to już wiele wyjaśni, bo myślę, że również uczniom, ale także i nam. No i teraz, jaki był następny krok? Co musieliście zrobić, żeby zacząć ten projekt realizować?
Przede wszystkim musieliśmy powołać szkolny zespół koordynujący, do którego należą oczywiście uczennice, znaczy no w moim przypadku to są uczennice, ale to jest zespół złożony z nauczycieli i uczniów. Następnie musieliśmy stworzyć regulamin, zgodnie z którym będziemy pracowali. I w tym regulaminie określiliśmy zasady zgłaszania projektów, tego kto może zgłosić projekt, kto może wziąć udział w głosowaniu, w jaki sposób odbędzie się głosowanie, w jaki sposób zostaną zakupione rzeczy z projektu, który wygra, jak również określiliśmy zasady ewaluacji projektu w szkole. Czyli regulamin był takim podstawowym punktem rozpoczęcia pracy w ogóle z budżetem partycypacyjnym w szkole.
kiedy już można było zacząć decydować o tym, jakie pomysły uczniowie i nauczyciele chcieliby realizować, to jakie pojawiły się w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności to były pomysły na adaptację różnych miejsc w szkole. To znaczy uczniowie chcieli zmienić swoją przestrzeń szkolną poprzez dodanie na przykład miejsca relaksu, kącika motywacyjnego, czy dodanie gier korytarzowych na korytarzu, czyli po prostu urozmaicenia może wyglądu korytarzy szkolnych. Pojawiły się również pomysły zakupu sprzętu sportowego, które okazało się, że no, był chyba taki najbardziej wymagany i najbardziej oczekiwany przez wszystkich uczniów w szkole. Jak również uczniowie chcieli zmienić też wygląd przestrzeni przy szkole. To znaczy klasa wyszła z takim projektem, żeby zakupić ławki, takie miejsce do odpoczynku dla uczniów i dla rodziców przed szkołą.
No dobrze, to wiemy, jak wyglądały te pomysły z punktu widzenia konkretnej szkoły, szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku. A teraz pani Agnieszko, panią Agnieszkę Maszkowską zapytam, czy to były typowe pomysły dla wszystkich szkół, czy też może były one jednak bardzo zróżnicowane?
Projekty w dużej mierze były podobne, to znaczy myślę, że w wielu szkołach znalazły się takie właśnie elementy, które można ogólnie nazwać kącikami odpoczynku czy relaksu, a więc zapewnienie takiej infrastruktury w szkole, która uprzyjemnia pobyt w szkole, takie jak pufy, czy sofy, czy jakieś ławeczki, stoliki. W wielu szkołach to się pojawiło, ale to też takich podobnych rozwiązań przed szkołami, czyli jakieś takie zagospodarowanie części ogrodowych czy trawników, gdzie można spędzić czas właśnie poza szkołą. Natomiast też były inne pomysły i również wygrały inne pomysły. Zgłaszane były na przykład wystrój sali na studniówki. Mamy dwa licea biorą udział, więc szkoła zakupi taki wystrój na studniówki, który będzie przez wiele lat mógł być wykorzystywany, bo akurat te szkoły robią studniówki w swoich murach. Zakupione wiem, że też zostanie takie duże serce metalowe, w którym uczniowie będą mogli zbierać nakrętki. Każda szkoła zbiera nakrętki na różne cele społeczne i do tego właśnie będzie takie ogromne serce, które będzie stało gdzieś w ważnym miejscu w szkole, będzie tam można to wrzucać. Czy ciche dzwonki na przykład, tak? Zamiast takich głośnych dzwonków, które no właśnie ranią uszy, to dzieci zaproponowały, że chcą takie melodyjki łagodne, żeby im było przyjemniej w szkole. I także to się troszkę różniło, aczkolwiek rzeczywiście wśród zgłoszonych projektów bardzo dużo takich kącików odpoczynku.
Czy było to dla was jakimś zaskoczeniem, czy jako socjologowie i specjaliści od zachowań społecznych przewidywaliście, że takie właśnie trendy czy też pomysły pojawią się w tym projekcie?
Troszkę nie było zaskoczeniem, ale mniej może przez fakt tego, że właśnie jesteśmy socjologami, a bardziej przez to, że też my współpracujemy z organizacjami, które takie szkolne budżety partycypacyjne wdrażają, czy w Warszawie, czy w innych miastach. I z tego też, z ich doświadczeń było wiadomo, że takie elementy właśnie jak urozmaicanie korytarzy i przestrzeni szkolnych to są jednak dominujące i to jest taka pierwsza potrzeba, żeby dzieciom było w szkole przyjemniej i żeby się czuły w szkole bardziej tak jak w domu, tak? Czy nie było to duże zaskoczenie.
Czyli szkoły w województwie podlaskim niespecjalnie pod tym względem różnią się od szkół w innych częściach Polski?
Nie, chociaż na przykład właśnie to serce, czy te rzeczy studniówkowe, to jest jednak wyraz jakichś pewnych potrzeb indywidualnych. No i się cieszę, że akurat, bo to już akurat jesteśmy po głosowaniu, więc wiemy też nie tylko o zgłoszonych projektach, ale też o tych, które wygrały, że są różnorodne, także to też jest, myślę, cenne.
Pani Małgorzato, panią zapytam z kolei o to, jak przebiegał proces wyboru tych projektów, bo rozumiem, że z pomysłów, które powstawały, trzeba było się na coś zdecydować. No i jak finalnie ta sytuacja została przyjęta przez uczniów i nauczycieli?
Po zgłoszonych projektach uczniowie mieli czas na promocję swoich projektów. Zrobiliśmy to w formie ogólnoszkolnej akcji, gdzie po przygotowaniu plakatów uczniowie mogli zaprezentować swoje projekty w formie właśnie graficznej całej społeczności szkolnej, jak również nagraliśmy krótkie filmiki reklamowe, które następnie zostały zamieszczone na stronie szkoły na portalu społecznościowym. Więc gdy cała społeczność szkolna już wiedziała, na co może głosować, z czego może wybierać, doprowadziliśmy do głosowania. Głosowanie odbywało się przy pomocy urny chodzącej, o czym zadecydowali właśnie uczniowie należący do szkolnego zespołu koordynującego. Polegało to na tym, że urna była przenoszona przez uczniów od klasy do klasy i dzięki temu każdy z uczestników społeczności szkolnej, każdy z uczniów mógł zagłosować na swój wybrany projekt. Podczas głosowania również przypominaliśmy, czego dotyczy każdy z projektów. To było też zapisane na karcie do głosowania, więc każdy miał wolność wyboru, że tak powiem. W momencie, gdy był ktoś nieobecny, mieliśmy przygotowaną ankietę online, dzięki której właśnie adres został przez dziennik elektroniczny wysłany do rodziców danych uczniów i dzięki temu każdy z uczniów mógł zagłosować, czyli te prawo wyboru było przedstawione każdemu, było dane każdemu i każdy mógł zadecydować, na co wydać przeznaczoną pulę pieniędzy w szkole.
Wyniki głosowania okazały się zaskoczeniem?
Trochę tak. Myśleliśmy jednak, że uczniowie zadecydują o tym, żeby zmienić przestrzeń korytarzową w szkole, to znaczy, żeby właśnie zrobić czy tę strefę gier, czy kącik motywacyjny. Natomiast wygrał projekt, który obejmował zakup sprzętu sportowego oraz zakup koszulek z logo szkoły, które mogły być wykorzystane na wyjazdy na zawody. Także no, okazało się, że jednak tutaj uczniowie wzięli sprawy w swoje ręce, sami zadecydowali o tym, na co chcą wydać te pieniążki.
No to teraz panią Agnieszkę Maszkowską, prezes Fundacji SOCLAB, zapytam, na jakim etapie konkretnie w tej chwili jest ten projekt, jeśli chodzi o wszystkie szkoły w nim biorące udział? No i czy to jest jednorazowa akcja, czy też planujecie jej jakąś cykliczność?
Tak jak wspomniałam, obecnie szkoły są już po głosowaniu. Wszystkie szkoły już zadecydowały, co kupują i teraz tak naprawdę przystępują do zakupów. Mamy nadzieję, że właśnie jest taki plan, że mniej więcej do połowy listopada te wszystkie sprzęty, rzeczy, o których zadecydowano, trafią do szkół. No i się zacznie ewaluacja. Też zależy nam, żeby każdy zespół koordynujący przyjrzał się w swojej szkole, co się udało, co nie i co warto w przyszłości zrobić. A gdy mam odpowiedź na pytanie o przyszłość, oczywiście my byśmy bardzo chcieli kontynuować to jako fundacja, ale też mamy nadzieję, że niezależnie od tego, czy nam się uda pozyskiwać środki akurat z takiego samego projektu, to że szkoły, które zauważyły, jak to jest istotne, poradzą sobie same również bez nas. To znaczy już wiemy, że część szkół oprócz dotacji, którą myśmy mogli im częściowo przeznaczyć, pozyskała na przykład sponsorów, zarówno prywatnych, jak i też na przykład w Choroszczy burmistrz też pewną kwotę dołożył do tego budżetu partycypacyjnego i na przykład wiemy, że nie będzie zrealizowany jeden projekt zwycięski, tylko dwa. I to nie jest pojedynczy przypadek. W kilku naszych szkołach właśnie w ten sposób pula środków na budżety została powiększona. Pamiętać trzeba też, że Rada Rodziców dysponuje środkami finansowymi i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet o mniejszych kwotach, ale zawsze część z tych środków o ich przeznaczeniu decydowała Rada Rodziców. Niemniej jednak my prowadzimy obecnie międzynarodowy projekt, w ramach którego będziemy też testować różnorodne nowe podejścia do szkolnych budżetów partycypacyjnych i pewne jest, że w przyszłym roku na pewno jedna szkoła w naszym mieście, ale może i więcej, będzie brała udział właśnie w takim procesie podobnie. Więc my sobie życzymy i mamy nadzieję, że to doświadczenie, które teraz zyskaliśmy, sprawi, że będzie nam łatwiej i będziemy mieć też dobre argumenty, żeby przekonywać szkoły do realizacji tego typu przedsięwzięć. A w tym ma nam jeszcze pomóc film, bo teraz właśnie też przygotowujemy krótki film z tego projektu. Chcemy go upubliczniać, chcemy go promować, bo on ma pokazać właśnie te korzyści ze szkolnych budżetów partycypacyjnych dla uczniów, dla społeczności szkolnych.
Gdzie ten film będzie dostępny, czy też może już jest dostępny?
Nad filmem pracujemy. Jego premiera będzie miała miejsce podczas konferencji, którą organizujemy 19 listopada. Ta konferencja ma być takim naszym podsumowaniem projektu. Przyczyn oczywistych odbędzie się online, ale będzie też transmitowana poprzez media społecznościowe. Na tej konferencji będzie właśnie premiera tego filmu. Będzie też możliwość posłuchania uczniów z wszystkich naszych szkół, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w tym projekcie, ale też część skierowana dla nauczycieli, część taka powiedzmy wykładowa dotycząca edukacji obywatelskiej, bo nam się wydaje, że szkolny budżet to jest świetne narzędzie edukacji obywatelskiej, ale też chcemy zaprosić właśnie nauczycieli, edukatorów, żeby też się zainspirowali różnymi ciekawymi praktykami z Polski, z zagranicy, jak w ciekawy sposób edukację obywatelską można prowadzić w szkołach.
No to mimo sporej niepewności co do tego, czy uda się zrealizować kolejne edycje, trzymam już za nie kciuki. A dziś moimi gośćmi były Agnieszka Maszkowska, prezes Fundacji SocLab i Małgorzata Popko, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Dziękuję Panią bardzo. Trzeci sektor.